Ja jestem starej daty, a więc jakiś podam zadań. Żona w domu wszystko, a ja mam do domu donieść.
Czy pan zakupy robi?
Tradycyjnie.
Znaczy, jak mi żona pozwala, to tak. Ja się całkowicie oddałem sprawom walki.
W Polsce.
Więc zostawiłem dzieci żonie i stąd nie mam takich kontaktów. Bardzo, bardzo lubił moją żonę papież. I mówi tak w pewnym momencie, że jak ty z tym wytrzymujesz politykę? Mówisz tak, nie na mnie. Nie. A ja tak słucham, mówię, Ojcze Święty, co ja mam nie wymienić na młodszy model żonę? Mówisz, synu, co ty mówisz? Jako praktykujący katolik wierzę w piekło, chciałbym się wyrwać od piekła, więc jak będę robił to maksymalnie dobrze, to nie trafię do piekła. W piekle, jak wiecie, tam jest dobór negatywny, więc Stalin, Lenin i inni są na kierowniczych stanowiskach. Ja byłem takim małym diabełkiem. Ja nie dbałem o pieniądze, w ogóle mnie to nie obchodziło. No tak, ale to mi wystarczało jakoś, a teraz, kurczę, mi nie starcza, no to co? To
muszę emerytura dorobić. Wynosi prezydencka, dobrze mówię, 11 tysięcy około, tak?
Tak, sporo, tak, ale to niedawno, gdzieś pół roku.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki.
Jesteśmy u pana prezydenta Lecha Wałęsy w gdańskim biurze. Witamy, panie prezydencie.
Kłaniam się.
Wrócił pan niedawno z sanatorium w lądku zdrowiu. Jak się pan czuje?
Wie pan, jak 80-latek.
Nowonarodzony czy nie?
No nie, no wie pan, aż tak to nie, ale no, rzeczywiście tam można podleczyć się trochę.
Pływał pan, widziałem, chyba w dobrej.
No wie pan, wszystko co możliwe biorę. Z każdej pozycji wszystko, co możliwe, biorę.
A bo ostatnio też był u pana Kaszpirowski, prawda? I tam coś...
Tak.
Pomógł panu w problemach?
Nie praktykowaliśmy jego medycyny. Natomiast tam ma kłopoty jakieś tam. Nie chcą go wypuścić Stanów chyba. Także
polityczne
szuka,
sprawy.
Tak, szuka wsparcia.
Czyli nie było żadnej hipnotyzerki i tak dalej?
Nie. Ja w to nie wierzyłem, nie wierzę. Chociaż miałem przypadki, które zastanawiają. Miałem problemy z żołądkiem, wrzody żołądkowe. I leczyłem się, miałem specjalistów, pani profesor Penson. No i nie pomagało. A żona załatwiła mi właśnie takiego podobnego do Kaszpirowskiego. I przyjechał do domu, ja byłem wściekły, ja ich powyrzucam przez okno. Ale proszę pana, on kombinuje, przechodzi mi. Natychmiast mi przechodzi.
Czy jakiś bioenergoterapeuta, tak?
Ja szybko dzwonię do pani profesor. Mówię, pani profesor, ja nie wierzę. Byłem wściekły na nich, pani przeszło mi. No i gdzieś chyba ze dwa lata był spokój. Po dwóch latach wróciło. I znów próbują lekarze, nie pomaga. Znów żona bez uzgodnienia sprowadziła tego samego faceta. Ja znów wściekły, ale proszę pana, drugi raz bierze, przechodzi mi. I od tego czasu już minęło 10 lat, nie mam żadnych problemów. I dlatego teraz nie wiem co, czy miał takie ten facet szczęście, że to mu się udało, no ale raz to można, ale dwa razy. I znów szybko dzwoniłem do pani profesor, mówię, pani profesor, ja w to nie wierzę, ale pani patrzy, drugi raz.
I
natychmiast przeszło. No nie była zadowolona, bo też nie wierzy w to. No ale jak mówię, 10 lat co najmniej mam spokój. Ale wprowadziłem piątki bezmięsne. Może to z kolei, a więc połączyłem przyjemne z pożytecznym. Piątkuję od tamtego czasu, wciąż piątki.
Czyli po chrześcijańsku też, ale też tak ku zdrowotności.
Tak jest. Łączę przyjemne z pożytecznym.
Tak. Czy pan Anatolija Kaszpirowskiego, pan się też teraz radził w kwestiach innych zdrowotnych?
Nie. On był właśnie prawdopodobnie o wsparcie. I dałem mu wsparcie, na ile to możliwe. No bo człowiek, który coś tam próbował.
I co on sądzi? Jak rozmawialiście panowie tutaj, co on myśli o wojnie, o rosyjskiej agresji na Ukrainę?
Znaczy, byłem zaskoczony, bo rzeczywiście to też Wielkoros. Próbowałem go jakoś
namówić,
tak, wracać uwagę, że, że Rosja to piękny kraj, tylko ma niedobry system, że to nie Stalin, że to nie Putin, tylko system. Bo gdyby naczelnik państwa rosyjskiego miał dwie kadencje, nie dłużej jak pięcioletnie, nigdy by takiej bandy nie zbudował. A więc to trzeba zmienić i wtedy będzie spokój i pokój z Rosją.
Czyli trochę był pan zawiedziony tym, że Kaszpirowski tak proputinowsko myśli?
Ja słyszałem, że wielu ludzi w Rosji myśli tak nietypowo. Ja byłem przekonany, że Kaszpirowski myśli tak trochę po europejsku.
Nie udało się.
Nie próbowałem, bo widzę, że stare drzewo się nie przesadza.
Już stracony jest. Panie prezydencie, a nadchodzą wybory w Polsce. Na kogo pan będzie głosował? Bo pan raz za Tuskiem jest...
Nie. Pogroziłem, kiedy mi się nie podobało zachowanie w głosowaniach jakieś tam BO, no to wtedy pogroziłem palcem, że pójdę do Hołowni, ale przecież to niemożliwe. Ja jestem stabilnym politykiem, a więc tu nie zmieniam poparcia. To nie jest szczyt moich marzeń. Ja czekam na uporządkowanie spraw i politycznych. Przecież popatrzmy, co się dzieje. Dzisiaj lewica jest bardziej prawicą i odwrotnie. Dziś partie chrześcijańskie są takie, a tam nie ma jednego wierzącego. Więc to wszystko nie pasuje na obecne czasy. I dlatego ja czekam na uporządkowanie, na przedyskutowanie, co dziś znaczy lewica, co dziś znaczy prawica. A więc, ale na razie nie widzę, żeby w tym kierunku Polska szła.
Może Lech Wałęsa na prezydenta?
Gdybym był młodszy, to bym się zabrał za to. A dzisiaj tylko prowokuję, zwracam uwagę, podaję swoje myśli.
Słuchają pana?
Nie, słuchają i wybierają te kąski dobre, a te inne to odrzucają.
A z Donaldem Tuskiem się pan spotyka czasem?
To znaczy nie mam takiej potrzeby. Ja powiedziałem jeszcze zanim on startował, że uważam go za najlepszego polityka w Polsce i będę go popierał, niezależnie czy on chce, czy nie chce. Będę go popierał, bo uważam go za najlepszego polityka na dzisiejszy czas.
Czyli prezydent Lech Wałęsa zagłosuje na Donalda Tuska.
Tak jest. Chociaż, jak mówię, to nie jest moje marzenie. Ja proponowałem inaczej, żeby się sprawy układały, no ale nie posłuchano mnie.
Czyli wspólna lista powinna być.
To znaczy nie tak. Ja proponowałem, że jak wam się nie podoba PiS, to pozbierajcie podpisy. Jak zbierzecie więcej podpisów niż wybrano, to wtedy możecie żądać natychmiastowych wyborów. I kto ile zbierze podpisów, tyle będzie miał miejsc na liście wyborczej. Można zbierać indywidualnie, można zbierać partie i zorganizowanie i kto ile zbierze, tyle ma miejsc na różnych listach wyborczych. Teraz kto ile dostanie głosów na tych listach wyborczych, tyle w tej koncepcji będzie miał w zarządzaniu różnych organizacji, w tym w rządzie włącznie. Więc ja chciałem płacić za pracę, ale nikt tego nie poderwał.
No bo ryzykowne zawsze jest, prawda?
Nie, ja wie pan, to się oszukują, jakieś listy, nie wiadomo, tyle zebrałeś, tyle masz miejsc. Obliczyć tylko gdzie, jakie, ile, kto dostaje, a więc uporządkować i rząd, i inne organizacje, by było z góry wiadomo, że miał tyle i tyle procent, to ma tyle i tyle procent w takich tam spółkach.
Panie prezydencie, mówi się, że Donald Tusk nie przebije już, znaczy uratował platformę, tak, to trzeba mu przyznać, bo wrócił, uratował partię, ale nie przebije tego szklanego sufitu po partii. Czy Rafał Trzaskowski powinien przejąć partię? Bo mówią, są takie głosy w Platformie też.
To Rafał Trzaskowski to bardzo zdolny polityk, ale moim zdaniem jeszcze potrzebuje trochę doświadczenia.
No pan był prezydentem młodszym.
Problem, ale ja byłem zaskoczony, ja przeskoczyłem przez płot. Tylko w taki sposób mogłem zaskoczyć komunę, dając się lekceważyć, wyśmiewać. Ale mówiąc, wiedząc o tym, ja wam jeszcze pokażę. I to mi pomagało.
Trzaskowski tak jak Hołownia trochę, prawda? To samo pokolenie, tak jest, trochę tak za jest, młody, za wcześnie,
tak jest,
niedoświadczony.
Tak jest, dlatego na tych dwóch nie będę głosował i za nimi nie będę jeszcze, chociaż uważam za zdolnych polityków w przyszłości.
A Kosiniak-Kamysz? Pan kiedyś troszeczkę go popierał, ale pan zrezygnował z tego.
Ja popierałem bardzo rolników od zawsze, ale to, co wyprawia Kamysz, to mi się nie podoba.
Co się panu najbardziej
podoba? I nie będę ich popierał.
Co się panu najbardziej w tym nie podoba? Co
problem, ja też nie będę panu wyliczał. No,
to chociaż jedna główna rzecz.
Problem, czym podpadł? Nie,
ja musiałbym zastanowić się na tym, nie.
W każdym razie nie jest
zbyt, okay. Zbyt.
A Konfederacja? Zbyt
pytanie. Nie, proszę pana, to...
Nie pana
to,
bajka.
To nie. Ja jestem poważnym politykiem, uważam się za patriotę, więc to, co służy Polsce.
Jeśli Donald Tusk się do pana odezwie i powie, że Lechu, pomóż nam w kampanii, w wyborach pan się wstawi, pomoże pan?
Tak jest, pomagałem kiedyś i będę pomagał. Zawsze się do mnie się zwrócą.
Panie prezydencie, jeszcze zapytamy pana o to, czy jest coś w ogóle, coś, czym się pan martwi teraz? Jest coś takiego?
Martwię się, że mam 80 lat, a chciałbym mieć wyżej 60. Aha.
Ale czuje się pan chyba młodziej niż 80.
Nie, w ogóle nie myślę na ten temat. Jestem już spakowany. I
szykuję się,
do innego życia.
Pan jest w świetnej formie.
Wie pan, powtarzam, no bo to są fakty. Jednocześnie zwracam uwagę na innych, że pamiętajcie, że wszyscy przejdziemy do wieczności. Nikomu się nie uda zostać tu.
A boi się pan trzeciej kadencji PiSu?
Znaczy ja się nie, ja się tylko boję Pana Boga i trochę mojej żony, nikogo.
Trochę więcej. Tylko żony.
Trochę, no.
Coś pan przeskrobał ostatnio, że się pan boi? Czy...
Nie rozumiem.
Coś pan przeskrobał?
Nie, ja tylko ostatnio, mówię, że ja mówię tak ogólnie, gdybym przeskrobał.
Gdyby pan, okej. Okay.
A jest szansa, że pan się kiedyś pogodzi z Kaczyńskim? Co musiałby Kaczyński zrobić?
Ja po chrześcijańsku jestem gotów, tylko że on zrobił tyle krzyw, on wymyślił Bolka. On spowodował, zaproponował teczki Kiszczaka, zrobione od początku do końca, na jego zlecenie. Ja wiedział dobrze, że to nieprawda. Wiedział, że to Kiszczak robił przeciwko mnie, ale nie jako agenta, tylko aby ludzie uwierzyli, że jestem agentem. Rozsyłał tysiące tych pism do ludzi. I teraz niektórzy ludzie zwracali te paszkwile. I był taki minister Kozłowski, on to zbierał w kopertę i trzymał w kasie pancernej. Macierewicz zdobył kasę pancerną, wziął tą kopertę, ogłosił, że to są właśnie papiery agenta Bolka. No, tak zostało.
Czyli co musiałby Kaczyński zrobić?
Przeprosić za to, że to on spowodował. No, on nie tylko, on, obaj to zrobili.
Obaj, no a już drugi nie przeprosi.
Tak,
jest. No,
tak, ja żądałem, bo kiedyś podniósł tamten nieżyjący, podniósł sprawę publicznie, więc ja go wezwałem i zacząłem robić sprawę sądową, no ale wypadek smoleński, nie dokończyłem sprawy, choć mam te pisma, że żądałem. I mówiłem, że idę do sądu za pomówienia. Jeszcze nie było znane żadne teczki Kiszczaka, bo jeszcze na tyle nie zrobili. Dopiero robili te teczki.
A myśli pan, że jest w ogóle szansa, że się pogodzicie, czy nie? Czy nie ma takiej szansy?
To znaczy, ja jestem otwarty, tylko że nie można nie przyznać się do takiego szwinglu. To jest coś nieprawdopodobnego. Przyjaciele, ja przecież ich wyciągnąłem.
No oni pracowali u pana, przecież pomagali tam w kancelarii, no mieli proszę stanowiska, ministrami byli.
Proszę pana, w tamtym czasie oni byli bardzo znienawidzeni już przez Warszawkę, przez innych. Ja ich trzymałem, bo w mojej koncepcji wtedy oni bardzo mi byli potrzebni, i dopóki mnie słuchali, było wszystko okej. Ale potem zaczęli się usamodzielniać, no i nasze drogi musiały się rozejść.
Panie prezydencie, Andrzej Gwiazda dostał odszkodowanie ponad 500 000 zł za represje w latach 80. Pan też będzie domagał.
Proszę pana, proszę pana, ile naprawdę w Polsce jest biedy, ile ludzi naprawdę nędznie żyje, a on odszkodowanie.
No
to jest bezczelność. Gdzie tu patriotyzm? Gdzie tu jest kochanie ojczyzny? To nieprawdopodobne. Zabiera pieniądze głodnym dzieciom. To wstydzę się za niego.
Czyli pan, rozumiemy, nie będzie się...
Nie ma mowy, nie ma mowy. Polska państwa. Jest biedna, tyle dzieci głodnych. Nie, no nie. Za żadne
apeluje pan do niego, żeby zwrócił.
Nie. On jest tak daleko zniszczony, że on nie posłucha mnie.
Ale jednak by pan powiedział, tak, że no powinien zwrócić te pieniądze, czy nie?
Nie, no, pan, co tu można mówić? Przecież to jest tak brudne, tak ohydne, że tu się nie da nic powiedzieć.
Czyli nie spodziewa się pan po nim refleksji?
Nie. To od początku było jasne, że to są patrioci za pieniądze.
Panie prezydencie, czy jeśli PiS przegra wybory, pan zgoli wąsy, brodę?
To nie, ja to
nie zadeklaruję.
Co to do ma rzeczy, się przyzwyczaiłem.
Czyli nawet że gra na Kaczyńskiego.
Mniej żyletek zużywam, bo jednak to najtwardsze zostaje, a tak bym musiał drożej płacić.
No tak, też ekonomiczny aspekt. A żona by, ciekawe, czy żonie by się pan podobał bez wąsów?
Po tylu latach, ponad 50 lat żyjemy razem, to co tu do podobania? Czas na zmiany, ale za starzy jesteśmy na zmiany.
Jak się układa w małżeństwie? Państwu?
Znaczy, każdy wiek ma swoje prawa, w małżeństwie podobnie. Kiedy były problemy, dzieci, wtedy musieliśmy być zwarci, solidarni. A dzisiaj jak nie ma problemów, no to wymyślamy, abyśmy czuli się potrzebni.
Czyli jakieś kłótnie, rozumiem, tak? Żeby coś się działo, tak?
No oczywiście, jak nie ma problemów, to wymyślamy je.
A pan na przykład w jakichś domowych obowiązkach uczestniczy, czy raczej żona?
To znaczy, ja się do tego nie nadaję, bo ja jestem starej daty, a więc jakiś podob zadań. Żona w domu wszystko, a ja mam do domu donieść.
Czy pan zakupy robi?
Tradycyjnie.
Znaczy, jak mi żona pozwala, to tak, ale nie, bo ja jestem niezręczny w tym gospodarowaniem.
Drożyzna panu doskwiera, tak?
Znaczy, nie wiem, jak mówię, że ja mało chodzę do sklepu, ale z tego, co patrzę na moją kieszeń, to widzę, że coraz mniej tam jest.
No, ale jakoś tam pan jeszcze daje radę.
No, wie pan, do tego masę pracuję za granicą i tutaj. Więc gdyby mnie to przecież bym nie dał rady przeżyć.
A pomaga pan dzieciom finansowo?
No, wie pan, jak... Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma trud.
Ile tak miesięcznie, czy miesięcznie pan jakoś pomaga?
Nie,
czy to są jakieś kwoty raz na jakiś czas?
Nie, no dość daleko usamodzielnili się, więc tylko tam od przypadku do przypadku.
Czyli na święta pan pewnie coś tam sypnie?
Nie, aż tak nie, no nie ma zasad. Czasami przed świętami, czasami po, a czasami nie.
Jak potrzebuje ktoś.
No właśnie, no właśnie.
A jak tam ogólnie pan, no 8 dzieci, jest pan... Jak pan ocenia te dzieci wszystkie? Jest pan zadowolony?
Kiedy dorastały, mnie nie było. Ja się bawiłem w politykę, więc straciłem cały ten okres, kiedy dzieci mnie bardzo potrzebowały. No ale miałem wybory, albo jedno, albo drugie. Ja się całkowicie oddałem sprawom walki,
w Polsce,
więc zostawiłem dzieci żonie. I stąd nie mam takich kontaktów właśnie, bo jestem wyrwany z życiorysu. I dlatego dzieci czuły brak ojca i teraz to troszeczkę naprawiam, ale czy się dużo da naprawić.
Czyli dziś jest lepszy ten kontakt trochę niż...
Tak, no dlatego, że mam trochę więcej jednak luzu.
Czyli trochę z perspektywy czasu, panie prezydencie, pan żałuje, że jednak
znaczy, wie pan,
pan
że
za Polskę się wziął, a nie za
tak, nie, da, nie dało, nie dało się pogodzić. Ja musiałem tak uważać, ja musiałem tak walczyć. Każdą sekundę poświęcić, czuwać, co się dzieje, no bo żeby zwyciężać, a rodzina byłaby wielkim obciążeniem, jednak 8 dzieci to jest problem. A więc żona musiała zastąpić mnie, no i chyba nie tak źle.
A miała do pana pretensje w tamtym czasie, czy jednak
nie? Nie, ona też była tego wychowania, że dom to kobieta trzyma, facet tylko donosi, żeby miała za to trzymać.
Czyli donosi pan do dzisiaj?
No tak to się ułożyło, już się nie dam rady zmienić.
Najbliższe podróże, panie prezydencie, pańskie, bo pan wiemy, że...
To się pytajcie mojego otoczenia, mnie wsadzają do samochodu,
i pan
do samolotu
gdzieś tam
i tylko mówią...
Zamyka pan oczy i budzi się pan
tak,
w Korei tylko, czy
tak,
gdzieś?
Tak, tylko mówią, z kim tańczę, kto tam jest, żebym wiedział...
Mniej więcej, co tam mówić, tak?
Choć to zdarzało się, że powiedziano mi, że są lekarze, a to byli sędziowie, na przykład.
Ale to już błąd pracowników.
Albo kiedyś byliśmy w Genewie, Geremkiem jeszcze, no i... Wchodzimy, bo no, czas już na spotkanie moje, wchodzimy do sali, ja od razu przemawiam, a Geremek podchodzi, panie, to nie ta sala, proszę pana. Ja szybko, proszę państwa, my wykorzystujemy każdy moment, aby powiedzieć, co się w Polsce dzieje, ale musimy teraz iść na właściwe spotkanie, wszystkiego dobrego, brawo, nikt się nie zorientował. Także ja byłem, mój komputer bardzo dobrze pracował. Błyskawicznie.
A jakie jeszcze, panie prezydencie, pan pamięta wydarzenie właśnie z takich wyjazdów światowych, które panu utkwiło w głowie najbardziej?
Znaczy nie, bo...
Coś się wydarzyło?
Nie, problem polega na tym, że ja jestem praktykiem. jestem fizycznym, więc zawsze, kiedy mnie gdzieś wysyłano, to ja pytałem się, po co ja tam jadę? Żądałem listę rzeczy do załatwienia. Nie pytałem, czy to w mojej kompetencji, czy nie, tylko co jest do załatwienia, po co ja tam jadę.
Nie żeby gadać, tylko żeby coś konkretnego.
Tak jest, miałem listę i wszystko, gdziekolwiek wyjechałem, wszystko zostało załatwione. Jedną sprawę tylko przez całą kadencję nie załatwiłem. Otóż nie załatwiłem Gąsierowskiego i Baksika, którzy tutaj zrobili jakieś machloje. I rozmawiałem z prezydentem Izraela, Herzog chyba się nazywał wtedy, a on odpowiedział mi, proszę pana, my swoich ludzi nie oddajemy. Także jedna sprawa jest niezałatwiona.
Wiemy, panie prezydencie, że ponoć witają pana na świecie lepiej niż obecnych prezydentów. To prawda?
No wie pan,
podstawiają limuzyny.
Jednak
i tak
co
dalej.
By nie było, sterowałem walką, wycofałem wojska sowieckie, poprawiłem traktat osobiście, no tak. Nikt inny. Możecie sprawdzić, żądajcie oryginału traktatu, zobaczycie, jak tam te punkty pokreśliłem, co Olszewskiego rząd tak wypisał, a był to niedobrze przygotowany traktat. Ja to wszystko poprawiłem nie można było należeć do NATO i do Układu Warszawskiego, więc gdybym tego nie zrobił, gdybym posłał Olszewskiego, że nie podpisuj traktatu, to dziś by była negocjacja i żadna Polska w Unii NATO byłoby niemożliwe. Taka jest prawda.
No właśnie, takie zasługi, a jednak dzisiaj tak się odpłaca panu część społeczeństwa.
Nie, bo dlatego, że jestem robotnikiem, dlatego nikt nie chce uwierzyć, że to było możliwe, że to zostało dokonane. Nie mogą uwierzyć, że byłem w stanie jako praktyk tego wszystkiego dokonać.
Ma pan żalu to trochę?
Nie, to jest takie życie, co to zrobić. No,
pan właśnie podkreśla często, że jest praktykiem, a większość polityków to są raczej teoretycy.
Tak. Teoretycy w tamtym czasie mówili mi, czym mądrzejszy, tym bardziej, proszę pana, nie ma najmniejszej szansy. Nie ma pan szansy. Sowieci się nie zgodzą. Nie wypuszczą Polski. Ja wiem, co? Nie wypuszczą.
To ja wam pokażę, tak?
To ja wam pokażę. A więc, czym mądrzejszy, tym bardziej. Widzi pan, ja nawet przyglądałem się Leninowi, Marksowi. Prawda, to cholernie mądrzy ludzie, tylko teoretycy. Wymyślili rzeczy, które są ogólnie fajne. Dlatego Zachód się nabiera na komunizm, młodzi ludzie, bo to jest ładnie napisane. Taka sprawiedliwość, taka uczciwość, tylko że się nie da zrealizować, bo to jest realizacja, niszczy te dobre pomysły, bo człowiek jest taki, jaki jest. W związku z tym ja nie mam nic przeciwko mądrości, tylko mądrość przekładam na praktyczne realizacje. Nieodwrotnie, a oni mają mądrość, chcą to zrealizować, a to się nie da zrealizować. Bo praktycznie widać, że to się nie da zrealizować.
Ale są jacyś tacy wśród polskich polityków, takich młodszych, tacy praktycy, którzy tacy następcy pana. Widzi pan takie osoby?
To znaczy, czy samych teoretyków? Na pewno są, ale dzisiaj jest za dużo teorii, dlatego ta teoria tak wygląda i to w każdej dziedzinie. I dlatego, że jest zbyt teoretyczna, a mało realnie praktyczna.
A Kaczyński też jest takim praktykiem trochę, no bo
to znaczy, robi. Praktykiem, tylko to jest bardzo inteligentny człowiek, ja go uznaję, tylko że w złym kierunku.
A Donald Tusk?
On naczytał się masę książek i on w tych książkach tam napisane są te teorie i on je próbuje realizować. Na początku ja go nawet popierałem, tylko wybrali wybory, bo mnie też sąd przeszkadzał. W tamtym czasie, ale to przeszkadzał, to ja szukałem porozumienia, bo on jest potrzebny i nie pomyślałem, że można zlikwidować, czy ograniczyć działanie. A on robi tak, co przeszkadza, to wycina i wyrzuca. Tylko nie bierze pod uwagę to, że jak jedno wytnie, to jutro będzie musiał następnie wyciąć. Następne, aż wszystko powyrzuca i kończy się demokracja. I on, bo to jest teoretycznie. Teoretycznie on ma rację, tylko praktycznie nie wolno tak robić, ani postępować.
A Donalda Tuska uważa pan za praktyka, czy za teoretyka?
To znaczy, ten ma trochę więcej praktyki. Nie wiem skąd nabrał, bo on też nie miał gdzie nabrać, ale on rzeczywiście dość daleko łączy teorię z praktyką.
Czyli w tym sensie jest bardziej, że tak powiem, do zagospodarowania, żeby
tak
tutaj...
Tak jest. To jest bardzo zdolny polityk, jego należałoby naprawdę dać mu szansę i wspierać go w działaniu, bo on ma, powtarzam, najlepszym, jak według mnie, w ocenie najlepszym politykiem w Polsce.
Czy powinien startować na prezydenta za 2 lata?
To znaczy, on w każdym miejscu pasuje, i tylko no właśnie trzeba by się jego zapytać, gdzie jemu by najbardziej pasowało. Ale on właściwie pasuje i na prezydenta, i na premiera.
A na lewicy widzi pan jakiś taki Robert Biedroń na przykład?
To znaczy też zdolni ludzie. Nie wiem, na ile praktycznie, to ja się tak nie przyglądałem, ale no, oni są najbardziej przygotowani. No. Byli blisko władzy i obserwowali to przez tyle lat. W związku z tym no, są najbardziej przygotowani, choć się nie zgadzam z ich orientacjami.
Politycznymi, rozumiem.
Tak jest.
A widzimy tutaj portret Jana Pawła II. Jak pan odnosi się do tych ataków ostatnich?
Proszę pana.
Reportaży, filmy.
Ja nie odzywam się, bo tak przyglądam się, co za bajki opowiadają niektórzy. Papieża, aby zrozumieć, trzeba go podzielić.
Dobrze.
Nie, proszę, trzeba podzielić na dwie role, jakie papież musiał pełnić. Tą kościelną, religijną, i zrobił to idealnie. Natomiast z konieczności musiał być politykiem. Dlatego, że tu się walił komunizm, nowa epoka. I w związku z tym, co do działań politycznych i zachowań politycznych, no, można mieć wątpliwości. I dlatego jak to rozdzielimy, to wtedy rozpatrujemy, o co chodzi. I teraz tak, miał wtedy wielkich dwóch wrogów. Komunizm i inne dyktatury, które czyhali tylko do rozwalić Kościół. I więc on wyciągnął wniosek, nie, muszę uratować Kościół. I drugiego wroga miał wewnątrz w Kościele. Nawet kardynałów, którzy byli no, pokrzywieni, nie powinni być na tym miejscu. I jako polityk musiał poszerzyć zaraz, czy ja mam jakiekolwiek szanse? Czy mam jakiekolwiek szanse zrobić porządek? I doszedł do wniosku, nie da rady. Rozwalę Kościół, podzielę Kościół i nic nie osiągnę. Dlatego powiedział nie. Więc ja też muszę zamknąć oczy. Muszę te rzeczy nie zauważyć, aby utrzymać Kościół, a jednocześnie był tak mądry, bo ale idzie fala demokratyczna. Demokracja ich wyczyści. Demokracja się im dobierze. Wolność prasy i w ogóle. A więc to wszystko osiągniemy, tylko inaczej. A więc był bardzo mądry, bardzo zdolny, przewidujący i nie mógł właściwie, nie mógł się inaczej zachować.
Musiał przymykać.
Musiał, dlatego że ci wrogowie, bo nic nie osiągnął. Przegrałby sam, zniszczyłby Kościół i w związku z tym przewidział to wszystko, przewidział te ruchy demokratyczne i wolnościowe, które zabiorą się za ten. Dla oczyszczenia jej Kościoła, a więc bardzo chytrze, tak należy rozpatrywać te wszystkie rzeczy, które głoszą, a jak pomieszamy to razem, no to nie wiadomo jak na to patrzeć.
Pan ile razy rozmawiał z papieżem?
O, wiele razy, choć...
Zawsze to były miłe rozmowy, czy zdarzały znaczy, się takie?
Problem polega na tym, że my się rozumieliśmy na mruczando, tak to kiedyś ktoś powiedział. Tak. Że nie potrzeba, bo my mieliśmy podobne myśli, podobnego pnia, praktykujący, naprawdę wierzący. I w związku z tym nie było potrzeby, tylko że gdyby nie było takich spotkań, to od razu było już Wałęsa odszedł, już Wałęsa się przeszkadza, już jego nie chcą. A więc z tych powodów, z tych przyczyn musiałem. Z przyjemnością się spotykałem, ale musiałem rozumieć, że te spotkania są niezbędnie potrzebne.
No wizerunkowo bo, tak trochę.
Bo odbiór musi być widoczny.
Czy pamięta pan, panie
prezydencie? Także miałem wyrzuty sumienia, bo wielu ludzi bardziej zasługiwało, by im papież i pomógł. No a ja zajmowałem czas. No tak, no ale nie mogę inaczej się zachowywać.
Ale zabierał pan często na przykład delegację.
No tak.
Jerzy Borowczak nam na przykład opowiadał, jak byliśmy, że
tak, ale
pojechał.
Jak mówię jeszcze raz, ale wewnętrznie czułem, że jednak inny by więcej zyskał i papież też może prawdopodobnie, a ja zabieram czas, no ale nie mogę mnie zabierać, no bo wszyscy czekali od razu, a już, tak.
Czy utkwiło panu w pamięci, panie prezydencie, ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II?
To znaczy już później potem, i to takie przypadkowe było, bo byłem, nie zabiegałem o spotkanie, byłem na placu, ale ta ochrona papieża zorientowała się. Mnie za rękę i zaprowadzili mnie do papieża. No i jakiś obiad zjedliśmy razem czy coś.
I o czym rozmawialiście?
To znaczy, to takie rozmowy były, nasze spotkania były w ogóle dziwne, dlatego że że ja mówiłem to, co uważam, że należy powiedzieć. Mówiłem i patrzyłem, czy papież słucha. Jak słuchał, to mówiłem. Jak widzę, że się już poprawia, no to już znaczy kończę. I oddawałem głos
papieżowi.
Papież też podbiegł. Mówił, jak wiedział, że ja się zaczynam kręcić. Także to wzrokowo dziwnie wyglądało, ale no tak my się traktowaliśmy. No.
Ale to głównie o polityce rozmawiasz. Ja zdarzałem się takie prywatne
To znaczy bardziej. Różnie. Ja starałem się rozweselić papieża, więc zawsze coś czyhałem, żeby coś dobrego powiedzieć.
I
w pewnym momencie miałem niedobrą sytuację, bo bardzo, bardzo lubił moją żonę papież. I mówi tak w pewnym momencie, że jak ty z tym wytrzymujesz politykę? Mówisz tak, nie na mnie. Nie, nie. A ja tak słucham, mówię, Ojcze Święty, co ja mam nie wymienić na młodszy model żonę? Mówisz, synu, co ty mówisz? Nie udał mi żart, który miał być żartem.
Czyli jednak małżonka była bardzo też tak... Też
to znaczy, jak mówię, papież starał się mnie rozweselić i starał się jakoś tak ładnie, i ja też, no więc podobnie się traktowaliśmy.
A komentował sytuację wewnątrz Polski?
Znaczy nie dlatego, że on wiedział, że on wie, nawet więcej wie niż ja, bo tam jak mu donosili. I ja, nie było takiej potrzeby. On robił swoje, a ja robiłem swoje. I on nie wchodził na moje pola, i ja nie. Ja wiedziałem z góry, co zrobi, jak się zachowa, i on odwrotnie wiedział wszystko o mnie.
A jak tak pana daleko... atakowano już później, jeszcze w trakcie pana prezydentury i później?
Nie zwracał uwagi na to. Nie dlatego, że wiedział, że to tak na tym świecie jest, że jeśli coś znaczy, to będą cię atakować.
Panie prezydencie, co by pan chciał jeszcze osiągnąć w tym życiu?
Znaczy, ja bym chciał... jako praktykujący katolik wierzę w piekło, chciałbym się wyrwać od piekła, więc jak będę robił to maksymalnie dobrze, no to nie trafię do piekła. W piekle, jak wiecie, tam jest dobór negatywny, więc Stalin, Lenin i inni są na kierowniczych stanowiskach. Ja bym takim małym diabełkiem i oni by mnie mocno gdębili, więc ja staram się tak robić wszystko, żeby tam nie trafić. Bo był miał źle z tym.
Ale jak tak prześledzi pan swoje życie, prawda, życiorys, biografię, to myśli pan, że zarezerwowane miejsce jest dla pana w niebie, czy jednak
gdzie
indziej?
Ciągle pan walczy.
Nie, ja tylko wiem, że to nie jest tak, jak nas uczono, że ten fenomenalny umysł to musi to zrobić, musi zrozumieć podteksty, zachowania, przyczyny, a więc to rozliczenie będzie bardziej sprawiedliwe, nie takie sądowe jak u nas, jakieś tam argumenty. Więc ja się staram zawsze być i porządnie postępować, nie robić nic złośliwie. W związku z tym liczę na
łagodny wymiar.
Na jakiś taki wyrok nie za ciężki, tak mi się wydaje, ale jaki będzie, no to nie wiadomo, bo nam się wydaje coś dobre, a to może być niedobre wcale.
Tak. I tak. Załóżmy, że mamy bezludną wyspę i może pan zabrać, panie prezydencie, dwie rzeczy lub dwie osoby. Kto lub co to by było?
Wędka ryby, jak na wyspie, chciałbym ryby łowić.
A z osób? W sensie, nie wiem, żona, dzieci?
No, nie, ja jestem czyli, samotnikiem.
Czyli sam pan.
Nie przeszkadzać mi.
Czyli już pan, rybki i wędka.
Tak jest. Jest święty spokój.
Okej. A jak pan zarobił pierwsze pieniądze? Pamięta pan?
Pierwsze pieniądze zarobiłem to zaraz tak. Tutaj to mi jakoś dziennikarz mi zapłacił za jakiś wywiad. A ja nie chciałem, tylko oni prawdopodobnie mi załatwili, wiedzieli, że nie mam pieniędzy. To tak,
ale to było już
taka zapomoga. Ale to już w czasie, jak kiedy byłem już działaczem związkowym. Natomiast jako robotnik to w 1968 roku chyba zacząłem być przyjęty.
Pierwsza pensja taka.
Pierwsza pensja. Pamiętam, że kupiłem litr mleka i herbatników dużo, bo tak lubiłem herbatniki.
Takie zwykłe
na tą pensję. Tak, zwykłe herbatniki. I także do dziś pamiętam, tak się najadłem, że chyba z 10 lat nie mogłem patrzeć ani na mleko, ani na herbatniki.
A co, brzuch pana bolał po nich? Czy...
Nie rozumiem.
Brzuch pana bolał po nich, czy jak?
Nie, tylko że już nie miałem smaku, tak się tak dużo najadłem się. Pół pensji przejadłem.
Panie prezydencie, a jak wygląda teraz pana dzień taki typowy? Przychodzi pan do biura, ile pan tu Do której godziny?
To znaczy, staram się na pierwszą być na obiad, tak mniej więcej.
W domu obiad. Tak jest. Żona robi tradycyjnie takie.
Tak jest, tak jest.
Co dzisiaj będzie na obiad?
Ja biorę tylko.
Co jest?
Tylko nie wiem, że w ogóle nawet nie smakuję, tylko wiem, że muszę zjeść.
Ale raczej zupa, czy to jest drugie danie?
Kiedyś byłem na drugie danie, a teraz na zupę poluję.
Jaką pan uwielbia najbardziej zupę?
Krupnik, grochówka, pomidorowa, rosół. Chyba te najważniejsze.
A dietę pan trzyma? Stara się pan trzymać?
Teraz mam nową dietę. Wydaje mi się, że chyba najlepsza. I to przeze mnie wymyślona, ale czekam.
Autorska
ujawnię ją, bo ujawnię ją, dlatego że ona naprawdę wydaje się, że to jest. Że trafiłem w sedno, jeśli chodzi o cukrzyków, bo miałem problem z cukrem. Także jeszcze gdzieś 2 tygodnie, jak będzie tak było, to ogłoszę ją publicznie.
A uchyli pan rąbka,
może mi się uda Nobla.
Uchyli pan rąbka tajemnicy, tylko troszeczkę a propos tej diety, co to jest?
Nie, na razie nie, dlatego że może. Może
to za 2 tygodnie
tak.
Zadzwonimy.
Za 2 tygodnie powinienem mieć. Tylko już nie wiem, czy mi się uda, bo teraz mam tyle pracy, wyjeżdżam.
Za dietą ciężko trzymać.
Właśnie, jak pan dietę trzyma za granicą? No bo tam pan sobie nie może sam.
Staram się takie rzeczy, które wszędzie są. A więc jeśli chodzi o obiady, coś, to lubię te. No. Jak? Krewetki.
No to zdrowo.
Coś tam podobnego do rosołu. I mleczne zupy różne, więc tak. Wszędzie jest mniej więcej, to można dostać. To używam. Ale jakichś eksperymentów nie robię.
No tak, ale jak pan, czyli bo tak wróćmy, ten typowy dzień, czyli wraca pan koło 1 na obiad i potem już pan siedzi w domu, czy wraca
to znaczy,
pan?
Znaczy różnie trochę jeżdżę na rowerze, trochę tam jakieś roboty robię, bo lubię, jestem, wciąż się czuję fizyczny.
Pomaga pan żonie w domu trochę, czy nie?
Znaczy nie, bo ja też tych robót nie lubię.
Ale elektryką się pan na pewno...
Tak jest.
Naliczyć.
Parówka, tam te
tak
sprawy.
Tak jest, w ogrodzie.
Robię nawet,
tak, różne rzeczy. No i wciąż coś tam dokręcam, odkręcam.
No tak, jak to elektryk.
No właśnie.
Panie prezydencie, matury mamy. Jest taki okres maturalny. No wiemy, że pan... No pan nie ma matury, ale pan ma dużo doktoratów.
Ale dyplom mistrzowski jest mi równoważny. Kiedyś był równoważny z maturą. A ja mam mistrza elektryka.
Tak.
To znaczy, starych ocen mniej więcej tak, że to jest między średnie wykształcenie, tytuł mistrzowski, dyplom mistrzowski. A taki mam. Natomiast tutaj nie miałem warunków w tamtym czasie, bo to była bieda po wojnie. Nie miałem, szkoły były daleko od tamtej wioski. W związku z tym nie dopilnowałem, nie miałem warunków, nie miałem pieniędzy, rodzina była biedna. W związku z tym jestem samoukiem.
No, jak widać, bez matury można wszystko osiągnąć.
Znaczy to... Bo jak musiałem być bardzo praktyczny. Jak coś nie zrobiłem, to głodny chodziłem. A więc nie tak, że teoria, to dzisiaj napiszę kawałek, jedną zwrotkę albo pół książki, a potem miesiąc nie muszę pisać, więc to inaczej jest. A fizycznie to muszę zrobić, bo nie będę miał. No nie będę jadł, krótko mówiąc.
Jakie miał pan relacje? Pamięta pan jako mały chłopak relacje z rodzicami? Jakie to były u pana?
To znaczy,
czy rodzice byli karcący, czy jednak...
To znaczy, się za dobro wynagradzali, za złe karalo. I to było proste patrzenie na życie. I mało, tak, gdzieś 5-7 lat gąski się pasało. I po 7 latach gdzieś do 14 krówki się pasało. I przygotowało pożywienia.
Czyli miał pan co robić za młodu, od młodu.
Tak. Tam było ułożone, kto w jakim wieku, co robi, za co odpowiada. Więc to trochę inaczej praktycznie wyglądało niż miejskie chowanie.
A pasem zdarzało się dostać?
O, nieraz. To tam było taką mieli zrobioną gałązek chyba tej brzozy, taka paecz, tak chyba, takie coś. No tak, i to zawsze to, stało w rogu. No
tak. To jest, ale to taki straszak był.
Tak, ale to bardziej tak na straszanie.
Tak, tak, żeby, no, żeby wiadomo było, co grać.
Wiadomo, że to jest, uważaj.
Mhm. A pamięta pan, co pan przeskrobał za młodu takiego, że pan tym pasem dostał
najmocniej? Czego ja nie przeskrobałem.
To moglibyśmy tu siedzieć do wieczora.
Wszystkie możliwe rzeczy, błędy popełniałem i stąd mam jakiś bardziej lepszy ogląd na życie.
A taka jedna rzecz, jakby pan wymienił, jedną rzecz, którą pan przeskrobał, której pan żałuje?
To znaczy nie, niczego nie żałuję.
Znaczy nie, może nie, żałuję, nie, ale tą rzecz, którą pan przeskrobał najbardziej.
No, znaczy nie, byłem zbyt dużym ryzykantem, a więc na przykład kiedy lody pękały i były takie kry, to przez całe jakieś tam biegaliśmy po tych krach, przecież to było niebezpieczne,
to bardzo,
bo można było się stopić. Tak. A więc byłem dużym ryzykantem, niebezpiecznym, dzisiaj bym tego nie zrobił.
Ale nigdy się nie zdarzyło tak, że tak, że pan się, że tak powiem, zapadł pod...
Nie, miałem zawsze szczęście. I mało tego, przewidziałem, tak, bo najpierw popatrzyłem, przewidziałem wszystkie możliwe rzeczy i miałem dobre przewidywanie. Tak, mój komputer zawsze dobrze pracował.
A jeszcze ja bym, panie prezydencie, zapytał o generała Jaruzelskiego, bo to był pana taki przez wiele lat główny, no właściwie wróg, oponent.
Tak,
rozmawialiście jeszcze przed jego śmiercią, był taki program.
Dlatego przed śmiercią to ja chciałem od niego wyciągnąć publicznie parę rzeczy, które nigdy się nie dowiemy. I stąd zabiegałem na te spotkania, takie robiłem, ale dostałem takie baty, że tam agent, nie chcecie, pies wam organizował. A ja kombinowałem, żeby tak przybliżyć się do niego, aby wyciągnąć
Czego pan chciał się dowiedzieć?
No wie pan, jednak zachowania pewne były różne przez ten czas komunizmu. Mhm. W związku z tym chciałem by wiele rzeczy ciekawych mógł nam powiedzieć. Chciałem od niego wyciągnąć, no ale... Ale społeczeństwo mnie źle odebrało i w związku z tym zaniechałem. Ale wracając do jakichś ocen generała. Otóż to jest pokolenie nieszczęśliwych czasów. Zdradzono. Zdradzono w 1939. Zdradzono w 1945. I teraz każdy z nich, tego pokolenia, zastanawiał się, w którym miejscu można coś osiągnąć. I niektórzy wchodzili do komuny po to, żeby rozwalić od środka. A niektórzy wchodzili jako łajdacy. Teraz jak rozliczyć, kto był kto?
No
był
właśnie,
kto
był który.
Właśnie. I podobnie jest nawet z ludźmi kościoła. Tam było paru ludzi, którzy weszli na polecenie zwierzchników po to, żeby
mieli... Rozwalać.
Tak jest. No i przecież nie dostali tego na piśmie. Nie, ten, co dał zlecenie, on nie żyje, a ten został agentem. No właśnie. Nie da się obronić.
No ale to Jaruzelski do której
tak, grupy? Więc ja postanowiłem tak, ponieważ nie mogę rozliczyć dobrze tamtych czasów. Nie wiem, kto z jakich powodów tam się znalazł. I to jest jedno. Drugie, zostaliśmy, jak mówię, zdradzeni. A więc trzeba by osądzić tych, którzy nas zdradzili. A więc Zachód, Stany i inne kraje. Zdradzono nas w 1939, w 1945. A więc najpierw ich. A potem z kolei dostaliśmy się w objęcia Sowietów, a więc znów trzeba by rozliczyć, jak tutaj było, jakie mieli warunki. I dopiero tych sierżantów, kapralów, jak drobnych agentów, jako najmniej winnych w tej sytuacji. Dlatego mówię, nie,
zostawiam, Jaruzelski jak?
Zostawiam, więc to jest człowiek zdradzonych czasów. Teraz nie wiadomo, czy on myślał. Ja z generałem rozmawiałem, dlaczego wy z nami walczyliście? My chcieliśmy wolnej Polski. A mówi, a my też chcieliśmy wolnej Polski.
To każdy inaczej pojmował tą...
Nie, tylko że oni widzieli te rakiety wycelowane w każde polskie miasto, były rakiety wycelowane. Gdyby coś tam się działo złego, to pan nas powiadomi, zobacz pan, co będzie z Gdańskiem. Zostaje lej. Widzieliśmy te rakiety, widzieliśmy, że nie ma najmniejszych szans. Chcieliśmy wolnej Polski, chcieliśmy to co Wałęsa, ale wiedzieliśmy, że dziś to jest niemożliwe. Dzisiaj to przez Wałęsę jego zabiją i nas zabiją, że go nie opilnowaliśmy. I dlatego w imię patriotyzmu czekaliśmy na dogodną sytuację, a ta sytuacja wydawała się niemożliwa. Cały świat, w tym Ameryka, nie wierzyła, że to jest możliwe. I w związku z tym my jesteśmy patrioci, bo broniliśmy. A Wałęsa fajny facet, ale on nie wie, że to jest niemożliwe. On doprowadzi do nieszczęścia.
Czyli za naiwniaka pana mieli. Tak. Po prostu.
Tak.
A okazało się...
No, dlatego, że
historia
ja...
Panu historia panu
tak jest, tak jest, bo ja to inaczej widziałem. Ja wiedziałem, że mamy papieża, to się zdarzyło nieprawdopodobnie. Sowieci są uwikłani na Bliskim Wschodzie, więc są osłabieni. To jest jedyna szansa iść do przodu. Ja tym się kierowałem. A oni się kierowali, gdzie te rakiety, te wojska, że nie, niemożliwe. Więc tu są dwa patriotyzmy, jeden i drugi.
Czyli Jaruzelski też był patriotą.
Z tego punktu widzenia tak. On chronił, bo on wiedział, że 1/3 Polaków wystrzelają w Sowieci. Bo on miał doświadczenie, wiedział, że tak się zachowają. Aha, więc on patriotycznie chronił Polskę przed nieszczęściem, które Wałęsa może spowodować.
A Kaczyński jest patriotą?
Nie, szkoda, jaki patriota to, co wyprawiać teraz, niszczyć zdobycze, pluralizm, demokrację, trójpodział władzy, no przecież to nie można tego robić. A więc więcej złego zrobił niż nasi okupanci wcześniejsi.
Tak?
No proszę pana, oni nam zabrali siłę, a on nam zabrał nam ducha. A my zawsze ducha mieliśmy, a on zabrał jedno i drugie, no więc to nie, to będzie źle ocenione.
Panie prezydencie, jak się zakończy wojna na Ukrainie, pan myśli?
Proszę pana, gdybym ja miał coś do powiedzenia, bym inaczej walczył. Nie czołgami, nie rakietami, tylko publicznie, politycznie, bo w Rosji trzeba, aby było zwycięstwo, trzeba wymusić, przekonać Rosjan propagandowo, że i oni też nie wiedzą, kiedy ich do wojska powołają. Ich też masę ginie, a tylko dlatego, że mają zły system. Niech tylko naczelnik Rosji ma nie więcej jak 2 kadencje, 5-letnie, to nigdy nie będzie Stalina ani Putina.
I to wystarczy, żeby...
Wystarczy, żeby... Właśnie. I tutaj mam pretensje do Gorbaczowa, ostrzegałem przed Gorbaczowem, bo on wyciągnął wniosek taki. Związku Sowieckiego nie uratuje, ale uratuje dużo Rosji. Udając demokratę, udając. I kiedy ja mówiłem Amerykanom, że przecież on was oszukuje, to mówili tak, no proszę pana, no był ten Stalin, był ten Breżniew, no ale Gorbaczow całkiem fajny facet. Więc ja chciałem Rosję rozliczyć, ja chciałem rozwalić Rosję. I już robiłem w tym kierunku, ale zatrzymano, złapano mnie za ręce, proszę pana, nie można tego zrobić. Dlatego, że...
Czy Amerykanie pana powstrzymali?
Przede wszystkim pani Albright, tak. Ona przyjechała do Warszawy do mnie i nie chciałam ją przyjąć 2 dni. Po 2 dniach, no nie pasuje, przyjęłam, bo wiedziałam, po co przyjechała. No i mówię krótko, panie prezydencie, ani kroku dalej. Ja mówię, co? Rozwaliłem Związek Sowiecki, rozwalę i Rosję. Rozliczę Rosję, tak mówiłem. A on mówi, proszę, mam mapę na stół, zobacz pan te kółeczka. Broń najgorsza to nie jest w Rosji, tylko w tych republikach, które pan chce dać wolność. Oni nie wiedzą, że mają tę broń. Tak jak wy nie wiedzieliście, Polacy, że macie głowice atomowe w Polsce. Nie wiedzieli, tak przypuszczaliście, ale nie wiedzieliście. I teraz pan im da wolność, oni nie będą konserwować. Jakiś pastuch otworzy kran i to wszystko wywali w powietrze. Wywalimy świat w powietrze, nie wolno tego zrobić. Ja sprawdziłem, czy to prawda. No, prawda. Więc przestałem iść w tym kierunku. I dlatego ostrożnie zaceniamy i tego Jaruzelskiego, i tych bezpiekę, ostrożnie, bo część z nich poszła po to, żeby od środka uratować Polskę. Potem część załamała, część zobaczyła, że to niemożliwe. Ale jak teraz, jak to sprawiedliwie to zrobić, uczciwie, a nie tam.
Nie da się tak.
Nie da się, proszę pana, nie da się. I dlatego, że niech to pan...
Trzeba wewnątrz człowieka wejść.
Tak. I to dlatego zostawiłem to Panu Bogu, a mówię, my róbmy teraz do przyszłości uczciwie, lepiej, prościej, żeby już nie powtórzyło się to, zabezpieczmy trójpodział władzy i to wszystko. I w taki sposób przeciwstawmy się temu złego, co się w Polsce działo.
Panie prezydencie, czego panu życzyć na koniec?
Wie pan, naprawdę odegrałem wielką rolę w rozbijaniu starego porządku. Wykapowałem, o co chodzi, że to rozwój świata wymaga, nawet ta pandemia mówi, że państwa, kraje to za mało, że trzeba zrobić większe struktury. A więc wiedziałem, że to musi być w tym kierunku.
Globalizacja, to jest prawda.
I więc byłem świetny w rozbijaniu, a ja bym wolał. Po to rozbijałem, żeby coś zbudować mądrzejszego. A więc Na skutek było tak, rozwaliliśmy stary porządek. Pojawiła się nowa epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my jesteśmy pośrodku. Jedno padło, drugie nie powstało. Ten czas, aby powstało, ja nazwałem czas epoka słowa, dyskusji, no jak to ma wyglądać. Pojawiły się trzy wielkie problemy przeze mnie zdefiniowane. Pierwsze, co ma łączyć nas w tym większym zorganizowaniu? Ja, kiedy tak stawiam problem, co nas ma łączyć, jaki fundament, na którym będą Europę postawimy, a potem globalizację, pojawiają się dwie koncepcje fundamentu. Połowa świata chce budować na wolnościach, wolnych partyjnych, wolności wszelkie,
druga na bezpieczeństwo.
Wolny rynek i prawo. Jedna koncepcja, a drugi mówią, no, najpierw uzgodnijmy wartości i dopiero wolny rynek i prawo. I nie możemy z tej dyskusji, bo jedni drugim nie chcą ustąpić. Dyskutujemy,
się,
tak. Więc to jeden problem, jedna sprawa. Jak to się nam uda, jest drugi problem, no dobrze. A jaki jest system ekonomiczny? I jak panowie wiedzą, są dwa wielkie systemy, kapitalistyczny i komunistyczny. Teoretycznie jest lepszy komunizm, bo tam te równości, uczciwości zapisane. Stąd się na zachodzie
nabiera. Utopijny, prawda? Trochę
system. Tak, stąd się na zachodzie młodzież nabiera, bo to jest ładnie napisane. Tak. Ale nie biorą pod uwagę, że to się nie da zrealizować.
Praktycznie.
Tak, tak jest. Więc wyrzucamy komunizm, zostaje kapitalizm. Ale kapitalizm był dobry na te państwa, na kraje. Wyścig szczurów, kto kogo ile oszuka, kto na kim zarobi.
No tak.
Jak robimy coś większego, to koniec wyścigu szczurów. Wolny rynek zostaje, a wszystko inne trzeba inaczej ustawić. Tam to powodowało w tym wyścigu szczurów, że wielu odpadało na bezrobocie. No bo nie wytrzymywali tempa. Ten nowy kapitalizm ma odszukać bezrobotnych, dobre miejsce opłacalne znaleźć i do roboty zagonić, a więc inaczej. To jest ten drugi problem, który staje dzisiaj przed nami. I trzeci problem, jak sobie poradzić z demagogią, populizmem i oszustwami polityków w skali tej większej, jak państwa, jak kraje. Jak sobie z tym poradzić? Przy pamiętaniu, że do końca XX wieku to narody nie przyznawały się, ale miały w sumieniach Pana Boga. On się różnie nazywał, ale w świadomości społecznej był. No odeszliśmy od tego. Baliśmy się w tamtym czasie komuny i Związku Sowieckiego. Poradziliśmy sobie z tym. Jak utrzymać narody, kiedy nie mają żadnych hamulców, żadnych ograniczeń? To jest problem. Już nie mówię o tym, że różny rozwój ekonomiczny, krzywdy, wojnami sobie wyrządzone. Jak w tych warunkach, kiedy logika mówi, musicie powiększyć struktury. A jak powiększyć w tych warunkach?
Czyli powrót do chrześcijańskich korzeni trochę.
No, nie. Jak powiedziałem, jesteśmy w epoce dyskusji. Pan musi, ponieważ tamta epoka była brudna, to pan musi mnie przekonać, a ja pana zacznie się budowanie. A więc jesteśmy w okresie przekonywania. Nikt nikomu nie wierzy po tamtych czasach. Generalnie nikt nikomu nie wierzy, bo oszustwo, bo kradzież.
Ale PiS na przykład do tych chrześcijańskich.
I mało, druga rzecz, musicie wiedzieć o tym, że do końca XX wieku wszystkie państwa, w tym Polska, powstawały przez wchłanianie słabszych. No. I często militarnie. I dlatego teraz widać dokładnie dwie koncepcje, którą ma dzisiaj Rosja i Chiny w dalszym ciągu, po staremu, włączyć Ukrainę czołgami, powiększyć struktury. To jest jedna koncepcja. I druga, przez Unię, przez NATO, przez ONZ, na ochronnika, demokratycznie. Pytanie dla mnie jest, która koncepcja zwycięży?
Kto kogo przekona bardziej, tak?
Bo ona kiedyś zwycięży, ale czy już teraz zwycięży ta demokratyczna, czy jeszcze zwycięży chińsko-rosyjska? Także...
No ale jeszcze właśnie pan o tym chrześcijaństwie, bo PiS tak bardzo się odwołuje do chrześcijaństwa. Morawiecki mówił, że tam chce bronić.
Ja zweryfikowałem kiedyś dawno temu, czyli zauważyłem taki podział. Wierzący praktykujący jedni, potem wierzący niepraktykujący i praktykujący niewierzący. Jak oczywiście należą do praktykujących niewierzących. Robią wszystko, nie wiedzą na wiarę, a guzik, prawda. W ogóle mają gdzieś wiarę, wcale nie wierzą.
Czyli to są praktykujący
niewierzący. To przeze mnie dawno temu, 50 lat temu.
A prywatnie jakie ma pan marzenia takie?
Znaczy nie, ja już nic nie marzę, ja marzę
związane tylko, że... z dziećmi, z wnukami.
Nie, dobra, pana. Oczywiście te drobne rzeczy, tak, ale zdaję sobie sprawę, mam 80 lat, więc tu
Czyli podróże, wykłady, tak?
Znaczy, bo to robię dlatego, żeby trochę zarobić, bo nie mam. No, ja nie dbam o pieniądze, w ogóle mnie to nie obchodziło. No tak, ale to mi wystarczało jakoś, a teraz kurczę, mi nie starcza, no to co? To
muszę emerytura dorobić. Wynosi prezydencka, dobrze mówię, 11 tysięcy około, tak?
Tak, tak, ale to niedawno, gdzieś pół roku podniesie, tak to nie.
Wcześniej tak, 6 było, chyba, 6, 7.
Około 6, 5, 6.
No to teraz już lepiej. No,
no, trochę, no trochę lepiej, ale to się wszystko podrażało. No, to
rozchodzi się.
Także to mniej więcej to samo.
Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia i udanych podróży.
Przyda się, dzięki.
Zdrowia zawsze.
Dobrze, a teraz cały zespół do zdjęcia.
Do zdjęcia, tak.
Dobra.